Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Muzyka, gramy, już tutaj rozmawiamy z Anną Marią Piskorską, rozmawiamy o miłości. Szanowni Państwo, ponownie spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o miłości i ja może zacznę tak. Czy jesteś we mnie naprawdę zakochany? To z jednej strony, a z drugiej strony może tak, to tylko zwykłe ujęcie przejścia, a robimy wielki dramat. Taką kwestią otwiera się ten film przejścia Ira Sachs i taki film, który podzielił krytykę, dlatego że no, kiedy sobie czytamy, co się pisze o przejściach, to z jednej strony jest zachwyt, chociaż nie jest to zachwyt totalny, taki zachwyt na pułapie 6 mniej więcej, z drugiej strony jest absolutna krytyka i negacja i 3, 2, a zdarzyło się nawet, że jedną gwiazdkę widziałem tu i ówdzie, czyli film ciekawy. Skoro jest skrajnie, no to wydaje się, że po prostu jest o czym rozmawiać, a skoro jest o czym rozmawiać, to jest to też taki tytuł, który oczywiście nadaje się na spotkanie filozoficzne. Anna Maria Piskorska, pani doktor, prowadzi spotkania filozoficzne w kinie pod Baranami i my znowu się spotykamy w dzień po waszym spotkaniu dyskusyjnym. Tym razem mnie tam nie było i dlatego jestem bardzo ciekaw, co tam się wydarzyło, ale do rzeczy, przejścia, czyli opowieść o trójkącie miłosnym, tak można powiedzieć?
Dzień dobry. Tak, zdecydowanie kolejny trójkąt, bo poprzednim razem też po spotkaniu filozoficznym rozmawialiśmy o filmie Poprzednie życie, w którym również trójkąt płciowo analogiczny miał miejsce, znaczy dwóch panów, jedna pani.
Aha, to wszystko się zgadza.
Byli ze sobą w wzajemnych relacjach. Niemniej tu dochodzi już do mocnej zmiany układu sił, dlatego że mamy wyjściowo
małżeństwo z 15-letnim stażem, małżeństwo homoseksualne, Tomas i Martin.
Tomas, reżyser filmowy, po skończeniu...
Franz Rogowski w tej roli.
Tak. Myślę, że bardzo intrygująca postać i na pewno aktorsko też to było duże wyzwanie dla Rogowskiego. Kończy swój kolejny film. Jest reżyserem. Martin też jest artystą, robi plakaty, więc nie, częściowo rozumie swojego partnera, też przez to, że żyją ze sobą już tak długo. Rozumie ten stan pewnego rodzaju euforii i potrzeby odnalezienia kolejnej dawki adrenaliny po tym, jak skończył film, więc schodzi z niego wielkie napięcie wielkiego projektu.
Bo to się wydaje, wejdę ci w słowo, że ten związek z 15-letnim stażem, który obserwujemy, to jest związek, który wymyka się takim purytańskim schematom, dlatego, że to jest związek, w którym jest miejsce na otwartość, na bardzo szczerą rozmowę, także o seksualności. Być może nie jest to związek otwarty, tak bym nie powiedział. Natomiast jest to związek dający dużą swobodę każdemu z partnerów.
Tak, i kiedy Tomas, świętując zakończenie zdjęć filmowych,
zbliża się do Agaty
i informuje o tym Martina po tej nocy, to Martin konkluduje to ostatecznie takim: przecież wiemy, że zawsze ci odwala, jak kończysz kolejny projekt.
Ale nie jest to pozbawione takiego dystansu i takiego niedobrego jednak nacechowania emocjonalnego. To znaczy, to nie jest taka sytuacja, w której Martin czuje się, takim odniosłem wrażenie, świetnie.
Owszem. I warto tutaj wskazać na w ogóle fenomenalność każdej z tych ról, jeśli chodzi o aktorskie udźwignięcie tego zniuansowania każdej postaci. Myślę, że jako, że w pewnym momencie fabuły, każdy z bohaterów jest targany silnymi emocjami, a jednocześnie każdy z nich ma inną osobowość i to tylko Tomas jest taki ekstrawertyczny i skory do wylewnych opowieści. Tak Martin i Agat, którzy w ogóle według mnie mają wiele cech wspólnych, są w tym bardziej powściągliwi i bardzo dużo tłumią w sobie. Też bardzo dużo trudności, które Tomas im zrzuca na bajki.
I my w ten sposób przedstawiliśmy państwu wierzchołki tego trójkąta miłosnego. Ten film jest studium tego trójkąta tak naprawdę. I równocześnie, no właśnie, to się pojawia pytanie od razu o to, no bo Thomas jest tym człowiekiem, który inicjuje to wszystko, co dzieje się w ramach fabuły. I kiedy spoglądamy sobie na tego roztargnionego, targanego różnymi emocjami i popędami mężczyznę, to myślimy sobie, tak, to jest taki klasyczny samiec, który chce zjeść ciastko i mieć ciastko, liczy na to, że cały świat będzie akceptował jego brak jakichkolwiek ograniczeń. Bo ja tak sobie myślę, że pomimo tego, że to jest obraz trójkąta miłosnego, to jest trochę opowieść o tym, że związek to jest taka relacja, która wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami i brak ich przestrzegania może, a może nawet nie może, tylko nieuchronnie będzie prowadził do cierpienia.
Podczas wczorajszej rozmowy dokładnie padły też takie zarzuty względem Thomasa. Na pewno jest to postać kontrowersyjna, z którą trudno się polubić podczas oglądania tego filmu. Ja postaram się tutaj być trochę adwokatem może nie samej postaci Thomasa, ale tego stanu, w którym on może być, w którym może też bywamy wszyscy. Natomiast oczywiście, że padło, że egocentryk, że narcyz, że nie liczy się tak naprawdę z nikim, w tym sensie, że chce zaspokoić swoje potrzeby.
Ja, szanowni państwo, powiem tak, ty będziesz za chwilę kontynuowała oczywiście tę swoją narrację, że tak, ja właśnie tutaj jestem jako ten głos, który mówi tak, to jest obraz narcyza w relacjach romantycznych, narcyza, który niszczy innych ludzi
Tak.
i niszczy sam siebie.
Tylko, że wtedy czy warto by było repetować taką historię ponownie, prawda? Ira Sachs jest takim reżyserem, który tropi różne układy w ramach fabuł kina gejowskiego. Bardzo intrygujące są jego poprzednie filmy, może zrobię teraz taki wtrend, gdzie właściwie zaczynał już w 96 od filmu Delta, w którym 17-latek ma swoje pierwsze inicjacje, pierwsze takie rozpoznanie swojej tożsamości płciowej, poznając wietnamskiego imigranta i podróżując z nim w dół rzeki Mississippi. No i to takie kino właśnie realizujące ten schemat klasyczny, emancypacyjny, który spotykamy w wielu odsłonach też kina gejowskiego, gdzie dopiero...
Czyli klasyczny schemat, poznaje swoją tożsamość seksualną i uwalniam się z okowów kultury być może, w której funkcjonuje.
Tak, tak. I ten romans wówczas nabiera takich cech głębszych na poziomie właśnie rozpoznania własnej tożsamości.
A to jest bardzo ciekawe, bo to jest też sytuacja, w której związek pełni jakąś funkcję transgresywną. To tak na boku, abstrahując na chwilę od Airy, powiem, że zwróćmy uwagę, że kiedy myślimy i o chociażby poprzednim życiu, ostatnia nasza rozmowa, kiedy patrzymy na tytuł przejścia, To są także takie tytuły, które sugerują to, że my, obserwując relację romantyczną, obserwujemy jakąś taką sprawę procesualną. I to w tej procesualności, tak się wydaje, tkwi clue do odczytania i interpretacji tych obrazów filmowych.
Tak, zdecydowanie tak. Jednak chciałam zwrócić uwagę na to, jak gra z tym schematem w aktualnym filmie Przejścia po tych dekadach swojej twórczości. Właściwie wraca do tego schematu, ale zupełnie go wywraca.
A to ciekawe.
Bo przecież mamy właśnie Martina i Thomasa, którzy co najmniej 15 lat temu rozpoznali swoją tożsamość seksualną w taki sposób, że zdecydowali się tworzyć nie tylko związek, ale być małżeństwem. Więc mamy też jakiś rodzaj tutaj takiej normatywności, która nam wpisuje tych bohaterów bardzo mocno w pewną tożsamość. I teraz znowu mamy romans, który otwiera bohatera na jego jakąś inną tożsamość, który zaczyna ważyć więcej niż tylko jest właśnie przelotnym wybuchem adrenaliny.
Czyli mówimy o relacji seksualnej na początku, a potem nie tylko z Agatą właśnie. Natomiast myślę, że warto dodać tutaj, że my obserwujemy ten związek. To jest takie 15-letnie małżeństwo, które mam wrażenie trochę się zasiedziało. My znamy taki takich małżeństw bardzo wiele. I wiemy, że bardzo często jest tak, że właśnie w okolicach 15 roku małżeństwa zaczynają pojawiać się pierwsze zdrady, zaczynają pojawiać się skoki w bok i zaczyna pojawiać się właśnie ta taka akceptacja. Ty mówiłaś o tym, no tak, tobie zawsze odwala po tym, jak kończysz projekty, która czasem pojawia się po to, żeby ten związek mógł trwać dalej, tak? Kolejnych 10-20 lat.
Tak, tak. No my może jeszcze tego nie wiemy dokładnie, co jest po 15 latach małżeństwa, ale faktycznie mamy tutaj stan kryzysu małżeńskiego i to nas naprowadza na klasyczne zinterpretowanie tytułu przejścia, wpisanie go faktycznie w ten antropologiczny schemat rytuału przejścia. Bo ten rytuał zaczyna się od stanu kryzysowego i jak to Arnold van Gennep definiował, od fazy preliminarnej, w której następuje wyłączenie z naturalnego, ale dotychczasowego porządku. On nie jest do utrzymania, status quo nie jest do utrzymania. I to możemy interpretować bardzo szeroko, począwszy od sytuacji, która dotyczyła każdego z nas, czyli chociażby tego, że chłopiec czy dziewczynka przestaje być w pewnym momencie chłopcem lub dziewczynką, jest w kryzysie tej swojej dziecięcości i coś się zaczyna w nim zmieniać. Czyli i ten, musi dojść do tego momentu.
Czyli rytuał przejścia będziemy kojarzyli z pewną taką inicjacją związaną z dorosłością.
Na przykład,
tak?
Ale to...
Gdzie osadzić w kulturze? To jakbyśmy mieli podać takie przykłady właśnie bliskie nam, kiedy możemy mówić o takim rytuale przejścia, że na przykład, nie wiem, postrzyżyny mogą być tak,
tak
czytane?
Tak, tak, ale później Później Wiktor Turner konstruował całe swoje konstrukty teoretyczne na życiu całych społeczeństw i ta indywidualna warstwa liminalności się też realizowała w życiu całego społeczeństwa i tak naprawdę z perspektywy jakiejś społeczności najistotniejsze jest to, żeby każdy był dookreślony, żeby każdy się wpisywał w system w jakiś sposób, bo osoba, która w tym stanie liminalnym, pozbawionym jasnej tożsamości, jest jakoś zagrażająca dla systemu. Znamy to z kina queerowego. Bardzo często jest to podnoszone jako problem, że jest bardzo dużo zasad takich normatywnych, które w represyjny sposób chcą wpływać na jednostkę, która poszukuje albo która nie chce się dookreślać.
Czyli można byłoby to powiedzieć najprościej tak. Chodzi o poszukiwanie jakiegoś prawa do życia na swój sposób. Tak chyba można byłoby powiedzieć, nie podążając pewnymi schematami, które są nam wpojone. Ja tak sobie myślę, by spojrzeć na to jeszcze szerzej, że to odbywa się równie dobrze, kiedy sobie spojrzymy na studium relacji także heteroseksualnych. To znaczy sytuacja, w której próbujemy na przykład układać relację romantyczną, korzystając z jakichś wzorców, które nie zawsze są dobre, a które na przykład obserwowaliśmy u swoich rodziców czy dziadków, tak? Czyli kwestia nawet podziału ról w takim związku i tak dalej, i tak dalej.
Tak, tak. I w klasycznym rytuale przejścia chodzi o to, to jest taka sekwencja obrzędowa, która ma ustrukturalizować przejście z jednego stanu w inny, czyli docelowo faza liminalna ma być tylko tym stanem przejściowym do fazy postliminalnej, w której następuje ponowne włączenie. Znaczy ten porządek paradoksalnie przez to, że daliśmy sposobność do tego, żeby te normy na chwilę zostały zawieszone, rozpuszczone, ta cała siatka pojęć, które nas dookreślają. Ona zostaje rozpuszczona tylko po to, żeby za chwilę to zrekonstruować tak, aby wchłonąć te elementy problematyczne. Czyli i też znamy bardzo dużo fabuł, które opowiadają po prostu o kryzysie właśnie na przykład w małżeństwie, który zostaje potem rozwiązany w taki sposób, że partnerzy odkrywają na nowo wartość swojego małżeństwa, redefiniują bardzo często relacje między sobą, ale i było im to potrzebne właśnie do tego, żeby ten porządek na nieco nowych zasadach budować dalej.
Czy zatem przejścia Iris Axa, one realizują te schematy, które znamy z dotychczasowych właśnie takich opowieści o ponownym odnajdywaniu czegoś, co utraciliśmy?
No właśnie, oczywiście nie odpowiem wprost, żeby widzowie też sami się nad tym zastanowili, ale niezbywalne tutaj jest prawo tego tytułu, przejścia, który jest, metafora, która jest realizowana na wielu poziomach w filmie. Cała sekwencja otwierająca jest kapitalną, taką autoironiczną sceną, która w jakiś sposób też w ogóle wyraża problem bohatera, który potem widzimy większość, właściwie już do końca filmu. On się irytuje na aktora, który po prostu nie umie zejść ze schodów, mówi, no jak nie możesz po prostu przejść. To jest scena, która jest sceną pomiędzy jedną ważną sceną, a drugą ważną sceną. Ty masz po prostu zejść ze schodów.
To tylko zwykłe ujęcie przejścia robimy wielki dramat. On mówi tak, ja nie chcę widzieć twoich emocji, twoich problemów, ty po prostu idziesz się bawić na imprezie.
Właśnie, a z drugiej strony chcę zwrócić uwagę na to, że liminalność, ten stan jest niezwykle intensywny i faktycznie odmienność stanu liminalnego względem stanu, w którym mamy te wszystkie punkty odniesienia, jest tak radykalna, że bardzo trudno jest to tak swobodnie przeżyć, ponieważ cechuje ją właśnie odwrotność tego, co znamy. Nie ma binarności, nie ma rozróżnień, nie ma odseparowywania jednych kategorii od drugich. Następuje takie wyzwolenie od norm i zasad. Także Wiktor Turner pisał, że od zasad poznawczych, to znaczy, że my uzyskujemy taką możliwość do tego, co już tutaj powiedziałeś mimochodem, do transgresji. I od lat 60. w sztuce było takie wzmożone zainteresowanie tym stanem liminalnym. Podchwycili to bitnicy, potem rozpropagowali hippisi, czyli zainteresowali się tym, czy aby nie można jednak tego stanu sobie wywołać i trwać w nim.
No to ja w takim razie chciałbym postawić taką tezę, a może hipotezę. Czy to nie jest tak, że film Przejścia jest w pewnym sensie krytyką tego stanu?
Na pewno, i tu jeszcze się odwołam do Foucault, który zwraca uwagę na to, że w takim momencie, kiedy to tabu, które on już nazywał bardziej współcześnie limitami, ograniczeniami społecznymi, kiedy ono zostaje nam udostępnione, to jest możliwość takiego ponownego połączenia się z tymi aspektami naszej natury, które dotychczas były tłumione. Więc niejako my na bieżąco wtedy musimy sami się reorientować w tym, kim jesteśmy, gdzie się znajdujemy, że my sami docieramy do tego, co sami nawet w sobie cenzurowaliśmy czasem i nie znaliśmy siebie od takiej strony. I to nas gdzieś zakotwicza w tej relacji Tomasa z Agat, bo on jest podekscytowany taką nowością, świeżością, ale taką dosyć na głębokim poziomie, bo też tożsamość seksualna jest bardzo organicznie z nami związana.
No tak, ale on w pewnym momencie, w chwili kryzysu, kiedy czuje, że musiałby wziąć odpowiedzialność za te relacje, wraca do swojego byłego, być może już męża, Martina, i mówi, słuchaj, ja jednak lubię być z chłopakiem najbardziej. I to jest też znamienne, że on używa tak bardzo infantylnych słów, tak? On mówi, ja po prostu lubię być, ja tego chcę, wiesz, ja po prostu jestem teraz takim chłopcem, który tutaj właśnie tu coś narobił, nabroił, zepsuł zamek, który zbudowała koleżanka i teraz ja nie wiem, co mam robić, choć mnie przytul. To jest taki obraz relacji. I mam takie wrażenie, że ten film i ja nie wiem, czy można powiedzieć, że on moralizuje, ale mam takie wrażenie, że on skłania nas w taką stronę. A w zasadzie mam wrażenie, że reżyser mówi, ej, halo, ludzie, opanujcie się, dlatego że żeby dobrze żyć, to nie można robić wszystkiego. To jest taki film, który pomimo tego, że mógłby się wydawać jakimś zaprzeczeniem właśnie takiego purytańskiego podejścia do życia, mam wrażenie, teraz wiesz, jak o tym mówię i sobie myślę, mam wrażenie, że on ma bardzo purytański wydźwięk. On zgłasza pretensje do tego, żeby wszystko było na swoim miejscu.
Dokładnie. Rozmawialiśmy o tym dużo wczoraj i wywołałam wtedy kwestię dziecka, którego pragnie zarówno Martin, jak i Agat. I to by też...
Dziecka Tomasa z Agat.
Znaczy, Martin wcześniej pragnął też dziecka. Chciał zbudować tę rodzinę, pełną rodzinę. Więc to by świadczyło na rzecz tego, o czym mówisz, że i po jednej stronie, i po drugiej stronie tego trójkąta, w tych ramionach, jest ta potrzeba takiej stabilizacji w taki sposób mocno konserwatywny wizji rodziny. I ten Tomas pomiędzy jest rzeczywiście dla nich bardzo problematyczny. I teraz istotne by było, i to bym chciała, żeby wybrzmiało, żeby gdzieś przy okazji lekturę tego filmu każdy sobie przypomniał. Jestem przekonana, że ten film jest o transgresji, ale ciekawym pytaniem jest, kiedy ta transgresja faktycznie ma miejsce i czy my faktycznie jesteśmy świadkami tej transgresji, czy też ona może się stać możliwa dopiero po tym, czego jesteśmy świadkami.
To jest pytanie, na które my nie odpowiemy tutaj, prawda?
Absolutnie nie, ale chciałabym, żeby każdy właśnie słysząc ostatni utwór, który jako jedyny jest wygrywany jako nie muzyka diegetyczna, więc jest też znowu takim komentarzem do świata znaczeń filmowych, żeby... Słuchając tego utworu, pomyśleć o tym właśnie, który jest fantastyczny, ponieważ jest zagraną Marsylianką w wersji zdekonstruowanej zupełnie, a nie powiedzieliśmy sobie, że właśnie rzecz się dzieje we Francji, to, że ta dekonstrukcja być może jest potrzebna i czas taki liminalny, przejściowy być może jest konieczny dla każdego z nas w tych formach, w których jesteśmy, bo one są w jakiś sposób nieznośne, są sztuczne, ale właśnie kiedy ona faktycznie uczciwie może mieć miejsce, jakie są też granice wolności każdego z nas w tym wszystkim.
Dokładnie, ja się absolutnie z tobą zgadzam, a ja tylko jeszcze dodam, jeśli chodzi o takie moje spostrzeżenia, ty mówiłaś o tym, że być może to wszystko jest potrzebne, ten pewien chaos, a ja chcę zasugerować inną rzecz, że jak spojrzymy sobie, w jaki sposób przedstawiony jest każdy z tych trzech bohaterów, z jednej strony Martin, Ben, Wishaw w tej roli z nienaganną swoją angielszczyzną w tym Paryżu, co też jest bardzo wymowne, piękna Adele Adele Exarchopoulos, chyba tak należy, Agatę, ułożona rodzina, piękne, czyste, białe mieszkanie. No i Franz Rogowski i Tomas, który jest ukazany w sposób karykaturalny, który se pleni, który ubiera się w taki sposób, że on wywołuje raczej taki pobłażliwy uśmiech. Mam takie wrażenie, że Ira Sachs tego Tomasa nie do końca lubi i pokazuje go w taki sposób bardzo wymowny, a jak to się wszystko skleja z tym, co mówiła dr Anna Maria Piskorska, no to państwo zobaczą już sami. Aniu, ostatnie słówko?
Oczywiście słówka zachęcenia, żeby dać reżyserowi szansę. Mogę również polecić jego film poprzedni, znaczy jeden z poprzednich, Miłość jest zagadką z 2014 roku, w którym małżeństwo z 40-letnim stażem, również w wersji homoseksualnej George i Ben, Alfred Molina i John Lithgow w tych rolach borykają się z taką sytuacją właśnie normalizacji ich związku, bo też wstępują wtedy w związek małżeński. Więc polecam również tamten film przy okazji, a ten pod uwagę wziąć w taki sposób, aby dać szansę wczucia się w sytuację, w której idziemy w taki bezkompromisowy sposób ku faktycznemu rozpoznaniu własnej tożsamości.
Ira Sachs w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego i dr Anna Maria Piskorska. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.